Bogu, bracia i siostry, że możemy dzisiaj tu być, to Jego łaska. Łaska, która pozwala, że możemy być razem wokół Jego świętego Słowa. Ja dzisiaj mam słowo przygotowane z pierwszego listu apostoła do Koryntian, pierwszego rozdziału, werset 18 i poniżej, ale żeby ograniczyć czas, przeczytamy ten werset każdy w domu, takie zadanie, od 18 wersetu do 31, a ja przeczytam tylko jeden werset, ten, który będzie rozważany, o którym będziemy mówić. To jest pierwszy Korynt, pierwszy rozdział, 18 werset. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Można spytać, jaka była filozofia, jakie było nastawienie apostoła Pawła do zwiastowania dobrej nowiny. I to już czytamy w drugim rozdziale, drugim wersecie, mianowicie: albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Drodzy bracia i siostry, Bóg bardzo poważnie potraktował osądzenie grzechu, a Jezus posłuszeństwo. Takie to było święte postanowienie Ojca i wolna wola Syna. Odwieczny plan zbawienia, często mówimy. Zresztą całe życie Jezusa Chrystusa było ofiarą miłości dla ludzi. Lecz wiemy, że On przyszedł i żył po to, aby dla nich umrzeć, aby umrzeć za ciebie, za mnie, za każdego, kto do Niego przyjdzie. Od początku swojej działalności Jezus był nie tylko przekonany o konieczności męki i śmierci, ale również wyraźnie świadczył o jej zbawczym znaczeniu. On sam o tym mówił. Bóg upodobał sobie Jezusa ze względu na Jego posłuszeństwo. Czytamy, był posłuszny do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. W ten sposób pojawił się Chrystus w postaci baranka, baranka Bożego, na którego Bóg złożył grzechy, aby je zgładzić na krzyżu. To były moje grzechy, twoje grzechy. Jest taka pieśń, którą śpiewamy, że nie gwoździe go przybiły, ale mój grzech, mój, twój grzech przybił Jezusa Chrystusa do krzyża. Jego śmierć na krzyżu jest śmiercią przebłagalną. Chrystus stał się jednocześnie i ofiarą, i kapłanem w jednej osobie. Jak już wspomnieliśmy, ofiarował siebie w zupełnym posłuszeństwie względem woli Ojca. Z za nas stał się grzesznikiem, za mnie i ciebie stał się grzesznikiem. Chociaż jak wiemy, żadnego grzechu nie popełnił. To Jezus zezwolił, aby nad nim dokonał się sąd nad grzechem. Sąd nad grzechem w całej pełni. I jak wiemy, nie oddał ducha swojego w ręce Ojca, dopóki nie powiedział, wykonało się. W Galacjan 3:13 apostoł Paweł tak pisze: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Jezus stał się za wszystkich, za mnie i za ciebie, za każdego grzesznika przekleństwem. I uczynił zadość sprawiedliwości i świętości Boga. Zostaliśmy uwolnieni przez Niego od przekleństwa. Jesteśmy odkupieni drogą krwią Chrystusa. Pojednani przez śmierć Syna Bożego. Na krzyżu została odkupiona cała wina ludzkości. Apostoł Paweł w Kolosan 2:14 tak mówi, przypomina: wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jezus, spoglądając na nas z krzyża, mógł powiedzieć: oto grzechy moje, bo On przyjął nasze grzechy na siebie. A my, teraz spoglądając na Chrystusa, możemy powiedzieć: oto moja sprawiedliwość, bo jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią, przez Jego ofiarę na krzyżu, na Golgocie. Z przykładów zaczerpniętych z zakonu, tutaj jeśli ktoś będzie chciał, może przeczytać, to jest Księga Kapłańska, 16 rozdział, a inaczej mówiąc, 3 Mojżeszowa, 16 rozdział. I tam z tych przykładów możemy najlepiej poznać moc i znaczenie śmierci Chrystusa. Ofiary za grzech lub ofiary pojednania dokonywano w 3 czynnościach i to tak na żywym, jak i na zabitym koźle. Nad głową żywego kozła wyznawano grzechy ludu, po czym wypędzano zwierzę na pustynię do Azazela. I tutaj na pewno wielu jakby ma znak zapytania. Do Azazela, to znaczy wypędzano na pustynię, to było miejsce, na którym, na pustyni, gdzie była góra i był ta ofiara była tam zaprowadzana na górę, a później spychana w przepaść i zwierzę ginęło. Czyli tutaj mamy mowę o żywym koźle, na którego złożono te wszystkie grzechy. przy drugim koźle uwaga była skupiona na zabijaniu, przelewaniu krwi i paleniu. Gdy arcykapłan wnosił krew do najświętszego miejsca, w świątyni, wtedy był odpuszczony grzech jego i całego ludu. Fakt, iż uważano, że grzech był usunięty, przedstawiono unoszący się dym, wonność ku Bogu, symbolizował że ofiary były przyjęte przez Boga oraz była odzyskana łaska. Te trzy symbole, o których mówiliśmy w Starym Testamencie, jak wypędzenie, przelanie krwi oraz palenie, wypełniły się w Jezusie Chrystusie na zawsze i całkowicie. Jak żywy kozioł zanosił grzech na pustynię, tak Chrystus zaniósł swoją krew, własną krew, do niebiańskiej świątyni, otwierając nam przez to na nowo niebo. Jezus przez to, że dopuścił się swojego odrzucenia, umożliwił nam znowu dostęp do Bożej łaski. W Starym Testamencie wszystko, jak wiemy, było niedoskonałe. Wymagało stałego powtarzania, składania ofiar. To zaś, czego dokonał Jezus Chrystus, obowiązuje raz na zawsze. Jego ofiara jest doskonała. Nie trzeba jej teraz powtarzać. Dzieło Jezusa Chrystusa stanowi jedyny fundament naszego zbawienia. A wiara jest niezbędnym warunkiem, aby zbawienie otrzymać. Jest to pokładanie ufności w Chrystusie, w Jego krwi i krzyżu. Powodem Jego śmierci stał się, jak wiemy, nasz grzech. Ale Jego śmierć stała się naszym życiem. Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wieki. On jest naszym pośrednikiem nowego przymierza. Nieocenioną i cudowną łaską jest to, że nasz wieczny arcykapłan jest zawsze dostępny dla tych, którzy go szukają. Lecz gdyby dzieje Jezusa Chrystusa zakończyły się na krzyżu, byłby to największy dowód bezsensu istnienia świata. Daremna byłaby też nasza wiara. Ale dzieje Chrystusa nie zakończyły się na krzyżu. Na Golgocie. One mają dalszy ciąg, gdyż Chrystus, jak wiemy, zmartwychwstał. Tak jak to zresztą sam przepowiedział. Jezus jest tym, za kogo podawał go Nowy Testament. On jest Synem Boga żywego. Zresztą to, że powiedział, że jest Synem Bożym, uznano za bluźnierstwo i był ukrzyżowany. Deklarację, jaką złożył Jezus Chrystus, na Jego deklarację był krzyż. Jego oferta, oferta zbawienia, oferta miłości. To za to otrzymał krzyż, ukrzyżowanie. Ale to, co jest najważniejsze dla nas, Bożą odpowiedzią było zmartwychwstanie. Jak wiemy, zastępcza śmierć Chrystusa była rzeczywistością. Na pewno nikt nie ma do tego wątpliwości. Człowiek może teraz znaleźć przebaczenie grzechów ze swojej przeszłości i w ten sposób znaleźć pokój z Bogiem. Ważne, że zmartwychwstanie jest zakończeniem odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mamy teraz współczującego arcykapłana w niebie, który żył naszym życiem z wyjątkiem grzechu. Poznał nasze smutki, słabości, problemy. On może teraz dać każdemu siłę, aby żyć życiem Chrystusowym każdego dnia. Ten, który umarł na krzyżu, teraz żyje w nas. Możemy oczekiwać przyszłego życia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas żywą nadzieją życia wiecznego i to życia chwale wraz z Chrystusem. Czym dla Ciebie jest mowa o krzyżu? Głupstwem czy mocą Bożą? Jezus całkowicie zapłacił za Twój, za mój, za nasz grzech. To uczynił na krzyżu i nic nie możesz do tego ani dodać, ani poszerzyć. Czy wierzysz w to? A może wszystko wydaje ci się zbyt proste, aby uwierzyć? Już wiele razy słyszałem tak, mówią, że to jest niemożliwe, to jest zbyt proste, trzeba coś robić, trzeba coś czynić. Nie, Jezus wszystko uczynił. Żeby mowa o krzyżu była dla ciebie głupstwem, nie trzeba dużo. Wystarczy tylko, że zlekceważysz ją w swoim życiu. Jeśli tak postąpisz, Słowo Boże, czytaliśmy, mówi wyraźnie. To jest pierwszy Korynt 18. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Należy zwrócić uwagę, sens słowa giną, oznacza zginąć na wieki, być potępiony, być odrzucony, umrzeć śmiercią wieczną. Dla człowieka nie powinno być i nie ma nic ważniejszego, czegoś ważniejszego, jak zbawienie duszy. A to jest nam ofiarowane darmo, z łaski, przez wiarę, w tak prosty sposób. Teraz jest czas łaski. Apostoł Paweł Tak powiedział w Galacjan 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Pytanie, co jest w twoim życiu chlubą dla ciebie? Co jest najważniejsze? Co ci daje radość i co zaspokaja twoje oczekiwania? Wiemy, że Jezus był pokorny, był posłuszny Ojcu. Chciałbym, abyśmy na zakończenie przeczytali list do Filipian, 2 rozdział, wersety 5-11. Czytamy. To jest 1268 strona w tych dużych Bibliach. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. Dlatego jest zachęta. Tak jak ta pieśń mówi, idź pod krzyż z ciężary swymi, mdły pielgrzymie idź. Tam się nędzni z całej ziemi mogą się skryć, mogą znaleźć radość przebaczenia grzechów, radość zbawienia, radość życia wiecznego. Tylko w Jezusie. Bogu niech będzie chwała za ten wspaniały dar, ale także za czas łaski, dopóki nazywa to się dziś. Bo jutro nie wiemy, czy będziemy żyć, co będzie. I dlatego bądźmy pokorni wobec słowa, które słyszeliśmy, wobec Boga, wobec Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała. Amen. Powstańmy, módlmy się, dziękujmy Mu.